Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilk. Proszę Państwa, sprawiam przyjemność dyskutowanie, oczywiście na odległość, no, niestety tylko, z niektórymi z moich komentatorów, dlatego że no, widać, że się tym interesują, że chcą. Ja uważam, znaczy w tym przypadku będzie to ciąg dalszej dyskusji na temat długu chińskiego z panem, który występuje pod pseudonimem Nic Śmiesznego. Ten pan pod moim felietonem tak naprawdę, tak wygląda naprawdę dług publiczny Chin, a napisał pewien komentarz, z którym moim zdaniem jest nawzajem sprzeczny, bo napisał tutaj, że jak Chin nie liczy dołącznej sumy zadłużenia publicznego Chin, dołączyć zobowiązania samorządów terytorialnych, to suma wynosi ponad 10 bilionów, okej. I teraz, jeśli uznać, że po doliczeniu zobowiązań samorządów dług wzrośnie trzykrotnie, no czyli do 30 bilionów, no nie, no już żeśmy dodali tą sumę. Proszę Państwa, znaczy moim zdaniem tu się Pan pomylił, ale to nie jest istotne. To naprawdę nie jest istotne. Otóż tak, bo w końcu ten podany za ten Trading Economics, podana ta wartość gdzieś tam 43% długu do PKB, oczywiście wzrosła i oczywiście nie można w żadnym przypadku nie można lekceważyć długu samorządu terytorialnego, który jest ogromny i który w dodatku tak naprawdę nie jest jeszcze policzony. Tak, on nie jest policzony, bo ja słyszałem, ja sobie przypominam, że były dwa audyty dotyczące długu samorządu. Jeden audyt to było 3 biliony, a drugi audyt to było 20 bilionów, ale wszystko oczywiście w RMB. To wszystko było już 2-3 lata temu. Jakoś ostatnio nie natknąłem się na audyty dotyczące długu samorządu. Ale w dalszym ciągu, jakby na to nie patrzeć, sytuacja jest mętna. Co do tego nie ma cienia wątpliwości. Sytuacja mętna, tylko że proszę zwrócić uwagę na jeden drobiazg. Otóż jeśli chodzi o długi, to sytuacja mętna, jeśli chodzi o wszystkie kraje. O absolutnie wszystkie kraje. Weźcie Państwo choćby Polskę. Zakłamanie, które towarzyszy polskiemu długowi. A choćby tylko zakłamanie związane z tym gigantycznym podwyższeniem długu zagranicznego Polski przez pana Rostowskiego, o czym się w ogóle nie mówi. Czyli oddaniem jakby długu w zagraniczne ręce, w ręce tak zwanych, znaczy w ręce żydowskie po prostu. To wystarczy sprawdzić na wykresie. Ja niczego szczególnego nie mówię, niczego nowego ja nie mówię. Ten wzrost długu zagranicznego od momentu, kiedy Rostowski został ministrem finansów, jest koszmarny, jest to skandaliczny i uważam, że to się powinien wylądować za to więzienie. Ale to nie w tym rzeczy, nie o Polsce mówimy. Otóż ja chciałem zwrócić uwagę szanownemu panu występującemu pod pseudonimem Nic Śmiesznego, ale i Państwu wszystkim, no bo przecież nie tylko z nim dyskutuję, ja chcę, żebyście Państwo jakąś wartość dodaną z tej naszej dyskusji mieli. Otóż chciałem zwrócić Państwu uwagę na pewien aspekt tej sprawy, bo tych aspektów jest bardzo wiele, ale pewien aspekt. Otóż weźmy pod uwagę trzy państwa. Zadłużenia trzech państw. Chiny, Japonia i Stany Zjednoczone. To są państwa, które każdy z nich ma olbrzymi handicap, olbrzymi atut w ręku, każdy z tych państw, w kwestii zadłużenia. No bo tak, Stany Zjednoczone mają gigantyczne dwa handicapy. Po pierwsze, mają dolara, no więc co do tego, chyba nikt nie ma wątpliwości, prawda? Mają dolara i dysponują dolarem i na ich terytorium znajdują się siedziby rynków finansowych, praktycznie rzecz biorąc, tutaj. na Wall Street. Co jest absolutnie, znaczy z jednej strony jest niesamowitym handicapem, jest wspaniałym atutem, z drugiej strony może się w momencie przesilenia, w momencie nadejścia Armagedonu wreszcie kiedyś, i to szczególnie tego niekontrolowanego, co trudno mi sobie wyobrazić, ale jednak może być straszliwym kamieniem uszy. Ale na razie bez wątpienia jest handicapem niezwykłym. Druga sprawa. Japonia. Japonia i teraz przecież Stany Zjednoczone mają ten stosunek długu do PKB, prawda? A drugim państwem jest Japonia, która ma największe na świecie zadłużenie ten stosunek długu do PKB to jest chyba 400%, to gigantyczne. Pierwsze miejsce bez apelacji. Ale Japończycy się nie martwią i nikt się nie martwi tym, że oni mają 400%. Dlaczego? Haha, no właśnie. Mili Państwo, bo Japończycy to jest absolutnie specyficzny naród. To jest naród tak zdyscyplinowany. To jest naród o takiej dyscyplinie państwowej, że to się w pale nie mieści. My, każdy inny naród by po prostu rozsadził państwo od środka, gdyby zdarzyło się to, co się zdarzyło po tej historii z tym tsunami w 11 czy tam 12 roku. No po prostu rozsadziliby. Japończycy przyjęli wszystko potulnie, skulili uszy po sobie, stracili przecież dziesiątki tysięcy ludzi. Znaczy, nie, i tak naprawdę nie wiadomo chyba, ile zginęło, bo ja skończyłem obserwować to gdzieś chyba na poziomie 8 tysięcy. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi straciło dachy nad głową, czy kilkaset tysięcy ludzi straciło dachy nad głową. Majątek całego życia. Siedzieli później dwa lata w różnego rodzaju salach gimnastycznych, na namiotach. Rząd olał ich tragicznie, a oni nic, po prostu nic. Ten najnowszy przykład pokazuje stosunek Japończyków do swojego rządu. Oni, gdyby im kazano, powiedziano, gdyby rząd powiedział, słuchajcie, dla dobra kraju anulujemy 30% waszych wszystkich oszczędności, albo 50%. Myślicie państwo, że oni by miałknęli, zagryźli by zęby, pokłoniliby się i poszli ściekać się w kąt. Tacy są Japończycy. I to jest coś, czego nim nikt nigdy nie odbierze. Atut Chin. Atut Chin jest niesamowity. Chiny są fabryką świata. To Chiny są fabryką świata. I to jest ich atut. Otóż chcę zwrócić uwagę na istotę długu. Otóż proszę zwrócić uwagę na to, że no, Japończycy też nie są od macochy, też sporo rzeczy produkują, prawda? Ale Amerykanie. No Amerykanie oprócz przemysłu zbrojeniowego, lotniczego nie produkują nic. Oni nie produkują nic. Oni wszystko wyprowadzili za granicę. Prawie wszystko wyprowadzili za granicę. Zostały resztki. Resztki produkcji. Natomiast tak naprawdę liczy się produkcja. No popatrzcie państwo, co robi na przykład Morawiecki, ale co robi tam Morawiecki? Co robi rząd niemiecki? Jak rząd niemiecki chroni swój potencjał produkcyjny? Oni nie pozwalają nikomu wejść w nic, jeśli chodzi o sferę produkcji. Bo oni doskonale wiedzą, rząd niemiecki doskonale wie od pokoleń, że tylko produkcja się liczy. Tam cała reszta to jest tylko dodatek. Tak naprawdę się liczy tylko produkcja. Proszę Państwa, nam do głowy wbito te wszy liberalne, lewacko-liberalne, wbiły nam do głowy przez ostatnie prawie 30 lat, że od 89 roku, że jak będziemy mieli usługi, to będziemy żyli na usługach, będziemy żyli aż miło. Przytaczają przykład Singapuru. Tylko że Singapur to jest 5 milionów ludzi, a u nas jest na razie jeszcze 35 milionów ludzi. Nie, proszę Państwa, to jest uda. Nie da rady. A we współczesnym świecie nie da rady żyć bez własnego przemysłu. I ten przemysł, gigantyczny przemysł na skalę całego świata, istnieje w Chinach. I to jest ten handicap w stosunku do tych dwóch pozostałych państw. O ile jeszcze? Dlatego też, jeśli będzie miał miejsce, a na pewno w końcu będzie miał miejsce, ten Armagedon finansowy, bo w końcu już za chwilę będziemy mieli 10 lat od momentu ostatniego kryzysu finansowego. On w końcu musi się pojawić. Zapewne rynki finansowe, jak już nieraz mówiłem, będą próbowały nim sterować. Będą chciały nim sterować. I zapewne im się to w mniejszym lub większym stopniu uda. Natomiast to nie ulega wątpliwości, że ktoś w Stanach Zjednoczonych będzie musiał zapłacić za ten rachunek, za ten Armagedon. Za ostatni kryzys 2008 roku, wiecie Państwo, kto zapłacił? Amerykańska klasa średnia była pierwszym płacącym rachunki. Zniknęła, prawie zniknęła. Amerykańska klasa średnia wylądowała, no może nie zupełnie do końca na ulicy, ale jej być się praktycznie rzecz biorąc skończył. Słowem, teraz, jeśli przyjdzie nieszczęście w postaci na przykład właśnie tego krachu finansowego na świecie, to Amerykanie za to zapłacą na początku, tak jak zapłacili poprzednio, bo to oni są sprawcą, oni są beneficjentami tego kryzysu finansowego. Znaczy tego, co się dzieje w tej chwili. I będą sprawcą i beneficjentami, również beneficjentami tamtego przyszłego kryzysu finansowego. To wydaje się niespójne logicznie, prawda? Będą sprawcą i beneficjentami. Tak, tak to było. W 2008 roku byli zarówno sprawcą, jak i byli później beneficjentami tego kryzysu finansowego. Bo przecież zadłużenie, to znaczy, co ja chcę przez to powiedzieć, przecież rynki finansowe na tym krachu zyskały. Przecież porównajcie sobie Państwo zadłużenie świata w 2008 roku i zadłużenie świata teraz. No nie ma porównania. Rynki finansowe tak naprawdę być może po tym Armagedonie pojawią się wysłannicy każdego, w każdym państwie świata zadłużonym tych pejsatych łajdaków z Wall Street i w butny sposób powiedzą, no dobrze, to teraz się rozliczamy. Jesteście nam winni tyle i tyle miliardów. My chcemy zwrotu pieniędzy. W jaki sposób się rozliczymy? Rozumiecie Państwo? Oczywiście to nie będzie tak nie będzie wyglądało, ale ja to specjalnie trywializuję i prymitywizuję, żeby to dotarło, że tak w końcu będzie. Pejsaci się pojawią wszędzie i powiedzą, sprawdzam. Karty na stół. Co macie dla nas? Bo my chcemy to i to. I tak będzie. Jeśli mamcu się wydaje, że będzie inaczej, to się mylicie. To jest droga do panowania nad światem. Proste. No. Tylko, że oni tego nie zrobią w Chinach. Bo Chiny nie mają prawie w ogóle zadłużenia zagranicznego. I to jest ta różnica. I Chiny w dalszym ciągu będą produkowały. Świat będzie opanowany w dużej mierze. Świat będzie opanowany przez żydostwo, ale Chiny pozostaną nieruszone. Bo co mają? Niezależny system bankowy, nie są zadłużone za granicą i mają dług wewnętrzny swój, własny. I produkują sami. Nikt im nie może postawić żadnego ultimatum. I dlatego też, miły panie, nic szanownego, jak i mili państwo, Nie martwcie się długiem Chin. Nie martwcie się długiem Chin. Wiecie, dlaczego tyle się gada na temat długu Chin? Tak się alarmistycznie o nim gada? Dlatego, żeby zrobić zły PR Chinom. Dlatego, żeby podważyć sens tego, co Chiny robią. To tutaj jest pies pogrzebany, właśnie cała sfora psów. Można by kilkanaście powodów wyjaśnić, dlaczego tylko i wyłącznie w stosunku do Chin się gada o długu. I nie będzie żadnej plajty, proszę pana. Nie będzie żadnej powtórki wielkiego kryzysu 29 roku. Bo nie może być. Bo chiński rząd może anulować ogromną część długu i powiedzieć, nie ma problemu. Po prostu nie ma problemu. Tak. Ja bym się, znaczy, wiecie państwo, no, to nie jest tak, że ja lekceważę sprawę chińskiego długu. Nie. Natomiast ja patrzę się, znaczy po pierwsze, ja nigdy nie byłem zwolennikiem długu, żeby zadłużenia, żeby nie było wątpliwości. Pan nic śmiesznego może mnie słucha od miesiąca czy od dwóch, a ja pracuję tutaj już od piąty rok, więc ja wiem o tym, że co ja mówię. Ja i cały czas mówię to samo. Precz z długiem. Jak najmniej długu. Tylko rzecz polega na tym, że Chiny, żeby się tak rozwijać, tak szybko rozwijać, jak się rozwijają, nie mogą tego robić w sposób naturalny. Muszą Chiny. Co to znaczy? To znaczy ludzie prywatni, to znaczy firmy prywatne, to znaczy firmy państwowe. Nie mogą się inaczej szybko rozwijać, tylko przy pomocy długu. Nie ma cudów. A ja na tym etapie, który jest w tej chwili, ja rozumiem, że ten dług jest konieczny. Ale odnoszę wrażenie takie, graniczące wręcz z pewnością, że sprawa długu zostanie, czy będzie rozwiązywana z powodzeniem, bo próby rozwiązywania już są przynajmniej od roku minimum. Będzie rozwiązana z powodzeniem w ciągu najbliższych 2-3 lat. Tylko, że wtedy wszyscy ci, którzy chcą utopić Chiny w łyżce wody, znajdą sobie inny powód. Bez wątpienia. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.